Trzy,
cztery.
Dzień dobry.
Marta Stachowiak, córka.
Dorota Sumińska, mama. Witamy na kanale Sumińska Zwierzę Ci się.
Jak zwykle zaczniemy od rzeczy najważniejszych, czyli adopcji, ale najpierw powiedz, jaki jest tytuł dzisiejszego spotkania i o czym będziemy mówić.
Tytuł dzisiejszego spotkania: żywe eksponaty. Kojarzy się ze wszystkim, ale my będziemy mówić o żywych eksponatach w ogrodach zoologicznych.
Dlaczego ze wszystkim się kojarzy? Mi się...
No bo żywym eksponatem może być na przykład wystawa żywych rzeźb. No żywym eksponatem może być gekon mieszkający w terrarium u kogoś w mieszkaniu. A my będziemy mówić o żywych eksponatach, które są...
W ogrodach zoologicznych. W ogóle będziemy mówić o ogrodach zoologicznych.
Chciałam tylko dokończyć.
Przepraszam.
Że są to najczęściej chyba odwiedzane miejsca, jeśli chodzi o okres wakacyjny, z dziećmi. Gremialnie chodzimy właśnie do zoo, bo to jest fajne, bo to jest ciekawe. Kiedyś też dużo chodziło się do cyrku, gdzie również były zwierzęta i o tym też będziemy mówić. Ale właśnie, zacznijmy od rzeczy bardzo ważnych, czyli od ogłoszeń zwierzaków.
Uwaga, uwaga Radom, bo i ty i ja mamy coś, tak. Kogoś z Radomia. Ja, proszę Państwa, mam cudownego guzika, który ma 10 lat, trafił do schroniska z wielkim guzem na tylnej łapce. Trzeba było tę łapkę niestety amputować. On sobie świetnie radzi na trzech. Jest niedużym pieskiem, ślicznym, czarnym, podpalanym, z dłuższym, falującym włosem. Kocha ludzi, kocha psy, świetnie chodzi na smyczy, zachowuje czystość, uwielbia spać na miękkich kocach. To pies idealny, piszą wolontariusze, których pozdrawiam z całego serca. I guzik jak najszybciej powinien znaleźć się w bardzo kochającym domu, bo jest psem idealnym i myślę, że będzie to wielka nagroda dla każdego domu. Proszę Państwa, jeśli sami się nie decydujecie, zapiszcie numer telefonu, ciągle ten sam, podaję 507-237-447, 507-237-447. Pod tym samym telefonem jest?
Jest Łatek. Łatek, nie przeczytam dokładnie opisu Łatka, na szczęście pamiętam najważniejsze informacje. Jest to nieduży piesek, sięga do kolana. Jest to ofiara straszliwej sytuacji, ponieważ został przywiązany do ogrodzenia placu zabaw dla dzieci i tam porzucony. Nie wiadomo, z jakich przyczyn się to stało. Na pewno przyczyny były absolutnie niedopuszczalne, bo można było to załatwić inaczej. Ktoś to załatwił w ten sposób. Łatek jest przeuroczym psem, bardzo garnącym się do ludzi. Na pewno mieszkał gdzieś, gdzie był zadbany. Nie znaleziono go ani w złym stanie fizycznym, ani psychicznym, więc na pewno nie był to pies, nie jest to pies po przejściach. No, skończył niestety w schronisku i osoba, która do mnie napisała, pan Kornel, mówi, że z dnia na dzień ten pies jest w schronisku coraz smutniejszy, że ewidentnie jest przyzwyczajony do bycia w domu ze swoimi ludźmi i bardzo tych ludzi teraz szuka. Czarno-biały, do kolana, wesoły, bardzo, bardzo dobry i dla dzieci, i dla dorosłych. Na temat kotów nic nie było, ale na pewno można się dowiedzieć, czy do kociego domu też
mógłby trafić.
Wystarczy
zadzwonić.
Zadzwonić pod numer, który
powinien... 507-237-447. A teraz przeczytam. Ani zdjęcie, ani słowa nie oddadzą wrażenia, jakie Lubaszka robi na żywo. Ten kot, ważący tyle, co kilka małych jabłek, ma ogromny power do życia i totalną miłość do ludzi. Nie wiadomo za co. Lubaszka czeka na paluchu. To jest malusieńka kotka. Znaleziona została dorosła. Ważyła tylko 1,5 kilo. Po prostu sucharek pełen wszołów, pcheł. Zagłodzony. Jest przesłodką, serdeczną kotką. Należy jej się dom natychmiast. To niedopuszczalne, żeby była w klatce. Pisze o tym nasza kochana pani Justyna, która opisała mi Lubaszkę. Więc naprawdę myślę, że w większości domów i w większości serc znajdzie się dla niej miejsce natychmiast. Ja podam numer telefonu, pod którym można się dowiedzieć, kiedy i jak zabrać Lubaszkę do domu. To jest 880 556 877 880 556 877. Przypomnę, że nie tylko te zwierzęta są w schroniskach, nie tylko Lubaszka, nie tylko Guzik i Łatek. Tam są inne Łatki, inne Lubaszki i inne Guziki i bardzo na was czekają. Myślę, że rośnie nam tak ilość oglądaczy i słuchaczy, że te psy naprawdę znajdą
i
miejsca.
Koty.
I koty. I przypominam o rzeczy bardzo ważnej. Jeżeli chcecie wspomagać finansowo zwierzęta, łóżcie przede wszystkim na kastrację. Na kastrację, na te fundacje, które to robią. I kastrujemy bezdomność. Program Karuny. Naprawdę bardzo łatwo znaleźć. Jest bardzo wiele miejsc takich i takich fundacji, które zbierają pieniądze na kastrację zwierząt. Bez waszej pomocy nie zlikwidujemy bezdomności. Wracamy do tematu głównego.
Ja zacznę bardzo szumnie.
Dobrze.
Bo o nas i o tym, o charakterystyce ludzi w ogóle. Ludzie uwielbiają się bać i ludzie uwielbiają poznawać nieznane. A już najbardziej lubią się bać nieznanego.
I ja to dodam, jest, tylko poskramiać bestie jeszcze lubią.
Poskramiać bestie też lubią i lubią wszelkiego rodzaju egzotykę. I tak naprawdę ten wstęp prowadzi do tego, skąd w ogóle wzięły się ogrody zoologiczne. Bo żeby o tym porozmawiać, trzeba by się cofnąć do starożytności. Wtedy, kiedy cywilizacja zaczęła wyglądać tak, jak wygląda, A tu jeszcze muszę wtrącić, bo dowiedziałam się czegoś bardzo ciekawego i nie sądzę, żeby wielu ludzi zdawało sobie z tego sprawę. Cywilizacja zaczęła się wtedy, nie wtedy, kiedy zaczęliśmy się prowadzić osiadły tryb jako taki, bo tak się przeważnie mówi, że w momencie, kiedy człowiek osiadł, nie musiał wędrować za pożywieniem, wtedy się zaczęła cywilizacja. Otóż nie. Zaczęła się wtedy, kiedy człowiek mógł zatrzymać się w swojej drodze w poszukiwaniu pożywienia i tak dalej, żeby zaopiekować się w jakiś sposób niesprawnym, rannym czy chorym współtowarzyszem podróży. Czyli dużo wcześniej, niż do tej pory sądziliśmy. Wtedy, kiedy odkryto bardzo stare, już w tym momencie kości, szczątki człowieka, który był chory, kaleki i innego człowieka, który był przy tym człowieku, to był ten moment, kiedy ludzkość uświadomiła sobie, teraz, dzisiejsza ludzkość, że cywilizacja nabrała takiego znaczenia, jakiego rozumiemy. Czyli kiedy mieliśmy warunki do tego, żeby stanąć i poczekać, aż nasz chory przyjaciel wydobrzeje, albo no niestety umrze.
Mówisz
tak
o bardzo
bywało.
Pięknej stronie, a ja się z tobą nie zgodzę. Ja uważam, że ta cywilizacja, która teraz jest, zaczęła się, znaczy wszystko zło, które wynika z tego, co człowiek czynił na ziemi, zaczęło się poprzez rewolucję agrarną, rolniczą. Od tego się zaczęło.
Dużo późniejsze czasy.
Dużo późniejsze czasy.
I tak naprawdę wtedy zaczęły się też rzeczy, o których za chwilę będziemy mówić. Tak. Ja zrobiłam tylko dygresję, musiałam się tym podzielić.
Nie, bo ty mówisz o tej empatycznej stronie człowieka, że człowiek musiał wypracować takie społeczne więzi, które dawały gwarancję nie tylko odchowania dzieci, ale również udzielania sobie nawzajem pomocy w razie potrzeby.
Ja bym to potraktowała inaczej, nie tyle wypracować sobie coś takiego, co mieć warunki do tego, żeby się zatrzymać.
Ja rozumiem, ale kiedy byliśmy wędrowcami, zbieraczami, wtedy też się zatrzymywaliśmy na jakiś okres czasu, kiedy dany rejon sprzyjał okoliczności chociażby konsumpcyjne sprzyjały, to się zatrzymywaliśmy na chwilę. Człowiek jest gatunkiem społecznym i wykształcił w sobie zarówno tą bardzo złą stronę, jak i tą bardzo dobrą, że do dziś, prawda, jak pomagamy na przykład tak strasznie dotkniętym naszym sąsiadom z Ukrainy, jak pięknie Polacy się zachowali, to jest przejaw tego, o czym ty mówisz. I tak się powinni zachowywać wszyscy ludzie na całym świecie. Niestety tak nie jest, nie zawsze, dlatego że z drugiej strony mamy reprezentantów tej samej cywilizacji. Chodzi mi o Rosję, która zaatakowała, prawda, i to co. Więc my mamy wiele, wiele oblicz. Niestety ja im jestem starsza, tym bardziej się przekonuję, że tych złych mamy znacznie więcej niż dobrych. No ale cóż, to nie o tym będziemy mówić. Ja ci przerwałam.
Będziemy mówić o tym właśnie, że cofając się do czasów starożytnych, od czego zaczęły się dzisiejsze ogrody zoologiczne? Rozmawiałyśmy już o tym wcześniej i chciałabym, żebyś powiedziała to jeszcze raz, teraz wszystkim. gdzie się zaczęły ogrody zoologiczne, może nie tyle ogrody zoologiczne, co przyciąganie zwierząt.
Znaczy w ogóle to, zwracanie uwagi na daną okoliczność, daną osobę. To się w ogóle, myślę, zaczęło dla plebsu tak zwanego, dla ludu, zaczęło się poprzez kuglarzy wędrownych. Wędrownych kuglarzy, którzy prowadzili niedźwiedzia, którzy pokazywali swoich, nie wiem, babę z brodą i owce z dwoma głowami, załóżmy, prawda? Bo było to, o czym mówiłaś, coś niezwykłego.
I coś groźnego.
Tutaj czy niedźwiedź groźnego. Natomiast z kolei na dworach arystokracji, wyżej herbowych ludzi, też trzymano niedźwiedzie jako atrakcję, prawda, dla gości. To były straszne historie, trzymano różne zwierzęta. Wtedy, kiedy ludzie zaczęli z łatwością się przemieszczać, zaczęto przywozić zwierzęta egzotyczne, i pokazywać je też na jakichś jarmarkach. A propos kuglarzy, chcę Państwu powiedzieć taką ciekawostkę, że kuglarz jest to również imię jastrzębiowatego ptaka bardzo pięknego, który żyje i na Półwyspie Arabskim, i w Afryce Północnej. Bardzo piękny drapieżnik, jedyny w swoim rodzaju, też nazywa się kuglarzem.
A nazywa się kuglarzem dlaczego?
Tego nie wiem. Myślę, że głównie dlatego, że ekwilibrystyki, które wykonuje w powietrzu, mogą przypominać jakieś popisy. Ale to taka dygresja a propos kuglarzy. I w tych czasach, o których ty mówisz, pokazywanie dziwolągów, a wielbłąd był na przykład dziwolągiem, prawda?
Kobieta z brodą też była
dziwolągiem. Więc pokazywanie dziwolągów było atrakcyjne dla gawiedzi. Co gorsza, dla gawiedzi również atrakcyjne były igrzyska, prawda?
No właśnie.
Igrzyska, na których zwierzęta mordowały się nawzajem, ludzie walczyli ze zwierzętami, mordowali zwierzęta, zwierzęta mordowały ludzi, zabijały bardziej, bo mordują to ludzie, a zwierzęta z reguły w obronie własnej lub z głodu to robią.
A te przeważnie zabijały z głodu, dlatego przecież one były głodzone, tak, po to, żeby potem atakowały ludzi.
Więc historia tego, jak my postępowaliśmy ze zwierzętami, sięga praczasów i zawsze jest zła dla zwierząt. Zawsze zwierzęta na tym wychodziły jak Zabłocki na mydle. Potem okazało się, że możni tego świata mogą w swoich włościach trzymać jakieś zwierzęta, też ku uciesze gości, prawda? Więc sprowadzano różne zwierzęta, zależnie od rejonu świata. Było to u możnowładców z różnych rejonów świata, gdzie różne zwierzęta były atrakcją.
Ty mówisz w czasie przeszłym, a do dziś tak się dzieje w krajach arabskich, że przecież ci najmożniejsi trzymają różne wspaniałe, egzotyczne zwierzęcia.
To nie trzeba daleko do krajów arabskich, bo do dziś w Stanach Zjednoczonych ludzie trzymają lwy, tygrysy. Prywatni ludzie, tam można trzymać takie zwierzęta. Oczywiście, że tak. Powiem więcej. W tej chwili w Teksasie jest mała Afryka. Akurat jest to stworzone dla myśliwych, którzy nie muszą się wybierać do Afryki, żeby zabić słonia czy żyrafę, i mogą to zrobić w Teksasie. Są hodowle takich zwierząt egzotycznych, więc to, do czegoś doszliśmy, jest przerażające. Ale my wróćmy do ogrodów, gdzie nikt nie powinien strzelać, co się co prawda zdarzyło ileś tam lat temu. Ale to w ogóle się nie powinno zdarzyć. Gdzie zwierzęta powinny być bezpieczne, ale czy szczęśliwe? Ja w ogóle, może taki mały rys historyczny. Pierwszy ogród zoologiczny w Polsce powstał w 1833 roku. Założył go w podchorcach, w swoich prywatnych włościach Stanisław Konstanty Pietruski. I to jest w ogóle bardzo ciekawa postać, dlatego że to był biolog, to jest 1833 rok. To był biolog, który interesował się najbardziej rodzimą fauną. On był oprócz tego botanikiem, ale to jeszcze można powiedzieć biologiem, bo interesował się zarówno fauną, jak i florą. I jego ogród zoologiczny, na jego obronę, tam było około 500 gatunków, ale rodzimej fauny, rodzimych zwierząt, więc on miał takie dydaktyczne też, żeby pokazać, jakie zwierzęta żyją w Polsce. I to jest człowiek, który miał dość duże zasługi, jeżeli chodzi o biologię. On miał kilka ciekawych publikacji. Jak na tamte czasy miał jakąś bardzo dużą kolekcję owadów, które klasyfikował. Na jego niekorzyść przemawia to, że on w tych Podchorcach stworzył taką papugarnię i sprowadził z różnych stron świata wiele papug. I to było to dziwowisko tak naprawdę. No tak. Więc tutaj te biedne papugi, na pewno, biorąc pod uwagę jeszcze znajomość gatunków, jak i warunki, w jakie przeznaczano zwierzętom, na pewno wszystkie skończyły marnie. Ale to był pierwszy ogród zoologiczny. Proszę Państwa, najstarszym polskim ogrodem zoologicznym jest ogród zoologiczny we Wrocławiu, bo on powstał w 1865 roku. Z kolei niedługo po nim powstał ogród poznański zoologiczny w 1875, 10 lat po nim. Największym ogrodem zoologicznym w Polsce jest ogród zoologiczny w Gdańsku, bo on, bodajże się nie mylę, ma 124 hektary. Jest bardzo dużym ogrodem. Poznański jest niewiele mniejszy, też jest duży. Współczesne ogrody zoologiczne to jest zupełnie co innego niż w dawnych czasach. W ogóle te najlepsze ogrody zoologiczne są zrzeszone w Europejskim Stowarzyszeniu Ogrodów Zoologicznych i do tego stowarzyszenia należy 11 ogrodów zoologicznych w Polsce. Ja nie pamiętam, nie będę wszystkich wymieniać, bo nie pamiętam nawet, ale te najlepsze, tylko co to znaczy najlepsze? Jak myślisz?
Gdybym ja miała klasyfikować jako najlepsze, to powiedziałabym, że to są ogrody, w których warunki życia zwierząt są najbardziej zbliżone do ich naturalnych warunków. Czyli te zwierzęta, które są podróżnikami, mają połacie do tego, żeby się przemieszczać.
W tym jest kłopot.
No właśnie jest kłopot. Bo wyobraźmy sobie, że wchodzimy do ogrodu zoologicznego, my jako klienci, jako goście chcemy poobserwować dzikie zwierzęta, a nie widzimy nikogo, bo wszyscy pochowali się w krzakach, albo weszli gdzieś na górkę, czy schowali się do nory. Więc z naszego punktu widzenia takie ogrody byłyby zupełnie bez sensu, no bo człowiek by wszedł na spacer
od tego
w ładny
jest
teren. Więc to by się mijało z celem. Niestety według mojej klasyfikacji to jest najlepszy ogród zoologiczny.
No i myślę, że to masz też dużo racji, dlatego że to jest jeden z warunków w ogóle uznania ogrodu zoologicznego. To jest taki, który stara się stworzyć jak najbardziej przybliżone do naturalnych warunków zwierzęta.
Ale jednocześnie trzeba umożliwić
ludziom
obserwowanie
oglądanie
tych
zwierząt. Oczywiście, więc tutaj to są dwie rzeczy, które się ze sobą kłócą i ja nie jestem zwolenniczką ogrodów zoologicznych w dobie, kiedy można każde zwierzę bardzo dokładnie zobaczyć, chociażby w internecie, prawda? Dostęp do informacji tego typu, można obejrzeć filmy o tych zwierzętach. I oczywiście ja sobie zdaję sprawę z tego, że widok prawdziwego, żywego zwierzęcia budzi emocje.
Z którym jeszcze można jakąś interakcję wejść.
Tak, no,
wzrokową chociażby.
Chociażby wzrokową. Te interakcje z człowiekiem bywają raczej złe, więc ludzie zachowują się w ogrodach zoologicznych tak, że to tak naprawdę to oni powinni siedzieć za kratkami, a nie te zwierzęta. I jeden z dyrektorów ogrodów, polskich ogrodów zoologicznych, powiedział mi kiedyś, że on bardzo kocha swój ogród i jedyna rzecz, która mu w nim przeszkadza, to zwiedzający. Mhm. Ja jestem w stanie go zrozumieć. Z drugiej strony musimy zrozumieć taką inną rzecz, że te zwierzęta tam się nudzą. Dlatego, że ich życie, ci zwiedzający też dostarczają im pewnych wrażeń. Więc to też musimy wziąć pod uwagę. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że w tej chwili te dobre ogrody zoologiczne pełnią ważną funkcję, jeżeli chodzi o reintrodukcję zwierząt w ich naturalnych środowiskach i prowadzą, hodują, rozmnażają gatunki, które wymierają po to, żeby je reintrodukować do ich naturalnych środowisk. Ale proszę Państwa, powiedzmy sobie prawdę, nie ma już tych naturalnych środowisk, nie ma gdzie tego robić, dlatego że świat, oczywiście jest parę miejsc na Ziemi, które jeszcze w miarę do tego się nadają, ale to jest parę miejsc, a nie wszystkie gatunki żyją w paru miejscach, więc naprawdę ja się zastanawiam w ogóle, nie wiem, ja nie mam żadnego złotego pomysłu na to, żeby z jednej strony zachować gatunki, a z drugiej nie robić z nich niewolników. To jest bardzo trudna sprawa i tak jak w tej chwili się zmienia oblicza miast wielu i wybetonowane czy wykostkowane rynki w miastach
tak,
się z powrotem rewitalizuje, to ja myślę, że takim wyjściem z sytuacji byłoby to, żeby ludzie się skrzyknęli na całym świecie, ale to takich powodów, dla których się powinni skrzyknąć jest więcej.
Tak.
I żeby robić to z terenami zniszczonymi przez uprawy soi, kukurydzy i tak dalej, czy bawełny, żeby to rewitalizować i żeby te zwierzęta miały gdzie wrócić. W tej chwili w Afryce jest ogromny problem, nie tylko jeżeli chodzi o szympansę, bo to jest problem, to jest tragedia, jeżeli chodzi o szympansę, dlatego że one nie mają gdzie żyć, ale o słonie. To samo jest, jeżeli chodzi o słonie. W bardzo wielu afrykańskich państwach po prostu nie ma miejsca dla słoni, dla pradawnych właścicieli tego lądu.
A kwestia orangutanów?
No to Borneo, prawda? Borneo. No jest też tragedia. Jest wycięte praktycznie. No jest tego lasu zostało bardzo niewiele i też nie ma dla nich miejsca. Więc to jest bardzo trudna sprawa. Ja bym popatrzyła na to z drugiego punktu widzenia. Jestem przekonana, że gdybym pracowała w ogrodzie zoologicznym, nie wiem, była dyrektorem, pracownikiem, kimś, kto ma jakiś podopiecznych, ja bym tak bardzo pokochała te zwierzęta, że walczyłabym o nie jak lewica i wydawałoby mi się, że jestem w stanie im zapewnić wszystko, żeby tylko im się nic nie stało. To jest taki psychologiczny, że ci, którzy są zarządcami, włodarzami ogrodów zoologicznych, mają z całą pewnością dużą emocjonalną więź z tymi zwierzętami. Oni się bardzo cieszą, jak się urodzi nowe, bo to jest jakby ich dziecko pośrednio, prawda? I na to patrzysz inaczej. To jest w ogóle bardzo trudna sprawa. Ja nie chciałabym nikogo skrzywdzić. Powiedziałam moje zdanie. Uważam, że ogrodów zoologicznych nie powinno być. Po prostu. Ale rozumiem dyrektorów ogrodów i pracowników ogrodów, którzy patrzą na to z zupełnie drugiej
oni
strony.
Oni jakby weszli w świat już istniejący i starają się zrobić tak, żeby skoro już jest ten świat, żeby był jak najlepszy dla zwierząt.
Tak, dla tych zwierząt, które są pod ich opieką. Dla mnie wyjściem byłyby takie właśnie ogrody safari, gdzie te zwierzęta miałyby namiastkę wolności.
Zabrałaś mi myśl, no. Ja chciałam to powiedzieć.
No to ty kontynuuj.
Wymyśliłam sobie taki idylliczny świat, w którym rzeczywiście odzyskuje się jakieś nieużytki po właśnie wieloletnim uprawianiu soi czy czegokolwiek innego i stwarza się tam no, oczywiście ograniczony teren, ale ogromny teren dla danego gatunku albo dla gatunków, które mogą współistnieć, czyli współistnieją w warunkach
naturalnych. Tak, jest bardzo wiele takich gatunków.
I dać ludziom możliwość zwiedzania, oczywiście w odpowiednich warunkach, tych rejonów, czy byłyby to tunele osiadkowane, tam gdzie te zwierzęta najczęściej bywają, żeby móc na nie popatrzeć. Czy byłyby to jakieś specjalne samochody elektryczne, czy nieelektryczne, opancerzone, żeby te zwierzęta nie mogły...
Park Jurajski się kłania.
No, tak, ale widzisz, no do tego to się niestety sprowadza. Czy wygospodarować te wszystkie miejsca, które i tak już się do niczego nie nadadzą, a jest ich mnóstwo, bo człowiek zniszczył właśnie uprawianiem monokulturowych różnych roślin to, że te ziemie w tej chwili się już nadają wyłącznie
do tego,
ale
to pociąga za sobą drugą sprawę. Musimy zrozumieć, że musimy skończyć z mięsem.
Widzisz, i tu, ponieważ niedługo nastąpią braki w dostarczaniu rozmaitych nawozów, dwutlenku węgla i tak dalej, to jest duża szansa na to, że mięsa w sklepach zabraknie. I to jest duży krok w kierunku zastanowienia się nad tym, czy przypadkiem nie można by było jeść czego innego. To jest oczywiście bardzo utopijne, co w tej chwili powiedziałam z mojego punktu widzenia, bardzo utopijne, ale wyobraźmy sobie wszystkich wielbicieli mięsa, którzy przecież muszą coś jeść, a sami tego mięsa nie wyprodukują. Oni będą musieli sięgnąć po inne rozwiązania, przynajmniej na czas, kiedy tego mięsa w naszych sklepach zabraknie.
Tak, ale potem się rzucą jak...
Rzucą się, ale może się rzuci 80%, a 20% powie, to roślinne nie jest takie złe.
No może, ja przestałam wierzyć w taką dobrą wolę człowieka jako ludzkości oczywiście.
Wiesz, gdyby nie zaistniało prawdopodobieństwo, że mięsa nam w sklepach zabraknie, to z własnej woli nikt, kto jest mięsożercą 100%, jak to o sobie mówią, by po inne źródła białek i innych rzeczy nie sięgnął. Natomiast w takich okolicznościach nie będą mieli wyjścia.
No tak, ale wróćmy do ogrodów zoologicznych. Wróćmy do ogrodów zoologicznych i do tego, o czym mówiłam. Czy ja zawsze to twierdziłam i twierdzę dalej, że jest trochę gatunków i do tego, co ty powiedziałaś, safari. Trzeba pamiętać o tym, że na przykład warunki klimatyczne w Polsce, w ogóle w Europie Środkowej, są takie, że to tylko część gatunków mogłaby w takim safari żyć, prawda? Nie wszystkie. Ludzie są spragnieni egzotyki, jak sama mówiłaś. Więc tutaj ja jestem zwolenniczką takich parków safari dla rodzinnej fauny. Ludzie nie mają pojęcia o tym, jakie zwierzęta żyją na terenie Polski. Jest ich w ogóle coraz mniej, więc takie rezerwaty safari powinny powstawać na tych terenach, gdzie jeszcze można to zrobić, żeby mogli zobaczyć, żeby w ogóle poznać i dowiedzieć się. Natomiast jeżeli chodzi o gatunki egzotyczne, te, które wymagają zupełnie innych warunków klimatycznych, to tu jest wielki problem. Tu jest naprawdę wielki problem, bo uważam, że w zamknięciu z takim dużym ograniczeniem przestrzeni może żyć naprawdę niewiele gatunków tych zwierząt. Owady można tak trzymać, część płazów, część gadów, też część. Jeżeli chodzi o ssaki, to też ich jest, nie ma za wielu takich ssaków, bo część jest. Ale no cóż, umówmy się, cudowne, przepiękne zwierzęta, takie jak tygrysy, sławna historia tygrysów, prawda, przewożonych, które trafiły, i to za to bardzo dziękujemy pani dyrektor Ewie Zgrabczyńskiej z Wrocławia za przygarnięcie, z Poznania, pomyliłam się, z Poznania za to, że one tam trafiły, to nie jesteśmy w stanie zapewnić tygrysom. Te, które urodziły się w niewoli, żyją w niewoli, one muszą tam zostać. Nie ma innej możliwości. I cudownie, że ktoś zapewnia im warunki, które są no, trochę podobne do naturalnych, ale ja uważam, że rozmnażanie ich, tak samo to dotyczy lwów, to dotyczy gepardów, to dotyczy jaguarów i lampartów, w ogóle różnych drapieżnych kotów, że jednak powielanie tego niewolnictwa no nie jest chyba najlepszym rozwiązaniem, bo mnie zawsze jest bardzo przykro, jak ja idę do ogrodu zoologicznego, a co tu dużo ukrywać, mam wnuki, te wnuki chcą iść do ogrodu zoologicznego, więc zdarza mi się odwiedzić. I mam zawsze przykre wrażenie, bo ja wiem, jak te zwierzęta powinny żyć.
Oczywiście,
ale i tu musimy rozpatrzeć, co jest lepsze. Czy lepszy jest taki niewolnik, który ma zabezpieczone zdrowie i życie, czy lepiej, żeby go w ogóle nie było?
Tutaj wchodzimy w obszar pod tytułem człowiek to egoista.
No tak.
Bo ja chcę zobaczyć prawdziwego tygrysa. A nie stać mnie na to, żeby wsiąść w samolot i polecieć na drugi koniec świata i jeszcze tego tygrysa wyśledzić w warunkach naturalnych. Więc ja, skoro chcę i mam taką możliwość, ja tego tygrysa zobaczę i pójdę do warszawskiego zoo.
Ja to też jestem w stanie zrozumieć. Jestem w stanie to zrozumieć.
Tak, i żeby, ale widzisz, można się tego pozbyć.
Można.
Włączyć sobie internet, gdzie są cudowne filmy,
Kwiatek
chociażby Sir Davida Attenborough, który stał się idolem mojego 3-letniego syna, i jego króciutkie filmiki na temat cudownej fauny z całego świata. Mój syn ogląda i prosi ciągle o bajkę o ptaszku, który łowi rybkę dla dziecka, i o krabiku, który musi uciekać przed meduzą. Także można to zobaczyć, zafascynować tym i dziecko, i dorosłego, tylko że to jest na ekranie. Coś za coś. Ja nie muszę zobaczyć tygrysa na żywo. Widziałam chyba raz w życiu właśnie, jak byłam w zoo. I jest piękny, jest cudowny, ale ja mogę obejrzeć sobie film o tygrysie i mi to też wystarczy.
No tak, ale ty.
No. No właśnie. Tu by trzeba było wznieść się na wyżyny empatii i pomyśleć o tygrysie, który powinien być tam, gdzie jego miejsce.
Myślę, że te zwierzęta, które już są w ogrodach zoologicznych, mają tam być, bo one nie umieją żyć gdzie
umieją,
indziej.
Ale będą następne, bo będą miały dzieci i te dzieci będą miały dzieci.
I dopóki nie przestaniemy zabijać, to w ogóle to wszystko nie będzie, wszystko co robimy, źle będzie wychodziło, bo hoduje się, nie wiem czy wszyscy wiedzą, że jest ogromna ilość zwierząt egzotycznych dla nas, czyli na przykład afrykańskich, hodowanych na specjalnych farmach, gdzie się je rozmnaża, jeszcze manipulując w genach, tylko po to, żeby bogaci myśliwi z całego świata, głównie Europa i Stany Zjednoczone, mogli przyjechać i zabić to zwierzę. Więc tych zwierząt jest i tak bardzo dużo, bardzo dużo. Lwów, słoni, które chcą ludzie zabijać, żyraf, okapi. Nie, okapi akurat nie ma bardzo dużo i to nie ten rejon świata. Nie. Ale naprawdę zastanówmy się nad tym i myślę, że ta europejskie stowarzyszenie... O, mamy telefon, nie podałyśmy, a ktoś do nas dzwoni. Jak dziękujemy, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja dzwonię z pytaniem odnośnie kotki. Mam 3 koty, jedna, która ma 7 miesięcy. Od czasu przyjścia z hodowli to ma takie coś, że ona siusia po kątach. To jest półdługowłosa kotka syberyjska i nie wiem dlaczego, zgadza się z wszystkimi kotami, zresztą z dwójki, liżą się, czyszczą się razem, jest dobra relacja, a mimo wszystko ona się i brudzi się strasznie z tyłu, jest cała osiusiana i nie wiem od czego to może zależeć.
Znaczy może być kilka powodów. Może mieć pretensje o coś do pani i robić to, bo ma jakiś dyskomfort. Może mieć rójkę. Ona przypuszczam, że jeszcze jest niekastrowana.
Jeszcze nie.
No
nie.
Właśnie. I może mieć rójkę i wtedy będzie znaczyła, tak samo jak kocur i właśnie znaczyła po kątach. Rójki bywają ciche, szczególnie te pierwsze, różnie. Czasem bardzo głośne, czasem ciche, ale znaczenie terenu jest. Ja bym tego nie zlekceważyła, tylko poszła do lekarza, żeby ją obejrzał. I przypuszczam, że to jest ruja, bo ona ma 7 miesięcy, tak?
Tylko że ten problem był od 3 miesiąca, powiedzmy, jak już była u nas. 13 tydzień, to już ten problem był.
To zaczęła już siusiać po kątach.
Tak. I to na kablach. I
jeszcze są takie dolegliwości. Jeszcze są.
A mamy 3 kuwety.
Tak, ale jeszcze są takie dolegliwości, które jakby są wrodzonymi i niestety ona może być tym dotknięta. Dlatego ja bym poszła do lekarza weterynarii, pokazała ją lekarzowi weterynarii, żeby ją dokładnie obejrzał i opowiedziała, w czym jest problem. Dlatego, że trzeba wykluczyć takie dolegliwości cielesne, które mogą być nawet wrodzone.
Czyli wykluczyć.
Tak. Tak, więc trzeba odwiedzić lekarza, no i zastanowić się, czy przypadkiem nie robicie państwo jako ludzie czegoś, czego ona bardzo nie lubi, bo to też może być powód dla jakiego siusia po kątach.
My mamy 3 małych dzieci też, w wieku 5 lat, 6 lat i 3. No ogólnie ona była też wychowana z małymi dziećmi, też 3. I w hałasie, więc nie.
Tak, ale może, być ale może tu być, ale może tutaj być powód. Może tutaj być powód.
Bo mamy też 2 z innych koton. Jeden jest Devon Rex, a druga jest 8-letnia kotka.
Tak, ale odporność psychiczna każdego osobnika jest troszkę inna. W związku z czym ona może być wrażliwsza i proszę zrobić poza wszystkim innym, bo i tak pójść do lekarza weterynarii, ale wytłumaczyć jakoś dzieciom, żeby szczególnie temu najmłodszemu, żeby nie nagabywało jej. Bo ja myślę, że dzieci, że ona jest najmłodsza, najatrakcyjniejsza i dzieciom ręce same się do niej wyciągają.
No właśnie do niej chyba aż tak nie, bardziej do tego Devonka, bo on faktycznie ma taki charakter, że aż pcha się na wszystkich i wskakuje na ramię.
No to akurat tutaj dzieci są wygrane, bo on tego chce, natomiast ona może tego nie chcieć, a jednak próby mogą być, więc trzeba dzieci przestrzec, żeby dały jej święty spokój.
I zobaczysz wtedy, czy będzie też lepiej, nie? Bo plan był taki, bo ona była kupowana jako kotkę hodowlaną.
A czemu nie była wzięta ze schroniska?
Chcieliśmy, zawsze pomagałam wcześniej kotom właśnie.
Ale to zawsze trzeba pomagać, bo ich jest coraz więcej. Zawsze trzeba pomagać, także proszę więcej nie kupować, dobrze?
No, bo chcieliśmy mieć taki charakter bardziej właśnie jak tarasowy podobno.
Nie.
Mają takie różne
każdy
charaktery.
Ma inny. Każdy inny ma charakter. Jeśli ma pani siostrę lub brata, wychowanych przez tych samych rodziców, też macie zupełnie inne charaktery. Każdy osobnik jest inny, bez względu na to, czy jest rasowy, czy nie.
I czy chociaż jest te
Devon Rexy właśnie, albo Sfinksy na przykład, to one zazwyczaj wszystkie, z którymi się spotkałam, to są bardziej towarzyskie właśnie niż
Oj, nie.
Akurat, o Sfinksy, to...
akurat miała pani takie szczęście, ale wcale tak nie jest. Wcale tak nie jest i są Sfinksy tak niedotykalskie, że ho, ho.
Też?
Oczywiście. Każdy jest inny, tak jak mówiłam pani. W każdej rodzinie są różne charaktery. Także pozdrawiamy serdecznie i proszę z koteczką odwiedzić gabinet weterynaryjny.
Dobrze, a z żwirkiem nie może to być problemu żadnego, bo pani z hodowli twierdzi, że proszę zmienić na żwirek benitonowy, bo my mieliśmy żwirek
Też może być to powód, więc chociaż jedną kuwetę proszę zrobić z takim żwirkiem, jaki sugeruje hodowczyni.
Dobrze. Okej, to dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam.
Do widzenia.
Do widzenia, do usłyszenia. Ja przypomnę telefon, żebyście państwo sobie nagrali. 797-633-323. I chyba powoli musimy kończyć.
Nawet nie powoli, moja droga, bo się rozgadałyśmy bardzo.
Więc, no cóż...
Konkluzji w zasadzie nie ma.
Nie ma, bo jest to bardzo trudna sprawa i rozumiemy odwiedzających, rozumiemy dyrektorujących ogrodami zoologicznymi, jak również rozumiemy zwierzęta. Bardzo dziękujemy i zapraszamy za tydzień.
O tej samej porze. Do zobaczenia.